Także dlatego, że trochę się nam czas przesunął, to będzie króciutko. Trochę więcej powiem na homilii, może na mszy. Tak się zastanawiałem, od czego wyjść i jakoś mi się tak skojarzyło, że pewnie będziecie pamiętać, bo dawno temu, jak nas uczono katechizmu, to uczyliśmy się też aktu wiary, nadziei i miłości. Pamiętacie? Na szczęście większość jest z tego pokolenia, co się uczyła na pamięć i pamięta. I mnie kiedyś bardzo uderzyło to, że w tym akcie nadziei nie ma słowa nadzieja. Tam jest: ufam Tobie, byś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny. I tam ta teologia, która jest ściśnięta do granic bólu, bo to jest bardzo krótki tekst, ona niesie mnóstwo elementów. I chciałbym, żebyście spróbowali do tego rachunku sumienia, który zwykle sobie robicie, dołożyć to. Pierwsze: ufam Tobie. W pierwszym dniu mówiłem o tym związku pomiędzy zaufaniem a nadzieją. Spróbujcie sobie zerknąć, jak to jest z tym ufaniem Bogu. Na ile wtedy, kiedy staję przed decyzjami, które wymagają ode mnie ciut więcej miłości, niż to jest w standardzie, to czy ja rzeczywiście wtedy świadomie sięgam do zaufania i do nadziei, że Bóg jest w stanie mnie wesprzeć? To jest punkt pierwszy. A potem są te trzy cechy Boga: wierny, wszechmocny, miłosierny. Teraz warto się zapytać, czy rzeczywiście ja go tak postrzegam i przeżywam. Po pierwsze, jako wiernego, czyli takiego, który się nie zmienia mimo tego, że ja czasami nie domagam. Przed spowiedzią to jest w ogóle dobrze sobie uświadomić. Bóg jest wierny wobec mnie. A ta wierność wyraża się tak jak w przypowieści o miłosiernym ojcu. Gotowością na przyjęcie. Za każdym razem. To jest nie tylko to. Bo Bóg jest też wszechmocny. Na język współczesny moglibyśmy powiedzieć, że On to i tak ogarnia wszystko. I to, co nam nie wychodzi, co czasami psujemy przez grzech, w związku z tym może zostać przez Niego naprawione. I niektóre ze skutków naszych grzechów zostaną przezwyciężone jeszcze teraz na ziemi. A to, co się nie da, to przy zmartwychwstaniu umarłych. Teraz, na ile ja jestem w stanie w codzienności mojej godzić się z tym, że to On jest wszechmocny, a nie ja. Bo nam nieraz to się wymyka i próbujemy ogarniać rzeczywistość we wszystkich jej wymiarach. Co potem się nie udaje, jesteśmy sfrustrowani, wkurzeni i zniechęceni. Bóg ogarnia. My nie musimy wszystkiego. I pytanie, które warto sobie w rachunku sumienia stawiać, to jest pytanie, czy ja odróżniam te rzeczy, które rzeczywiście są moją odpowiedzialnością, od tych innych, które mogę spokojnie odpuścić. Bo nieraz nieodróżnianie tego sprawia, że mierzymy się z ciężarami, których potem nie jesteśmy w stanie unieść. I wreszcie Bóg jest miłosierny. Teraz miłosierdzie zwykle nam się kojarzy z grzechem. Tak w takim zwykłym oglądzie to się nam mocno związało. Ale po hebrajsku rachamim, czyli to słowo, które oznacza miłosierdzie najczęściej w Starym Testamencie, ono pochodzi od rechem, czyli od łono. Miłosierdzie to jest ta postawa, którą ma matka względem dziecka, zwłaszcza wtedy, kiedy dziecko jest bezradne. To nie jest w pierwszym rzędzie związane z grzechem. W pierwszym rzędzie to jest związane z troską, z podtrzymywaniem. Nawet jak nam się te rzeczy nie udają, jak się mierzymy nawet z tymi, które powinniśmy wykonać, znowu wychodzi, że się nie udało, to Bóg mnie będzie podtrzymywać, bo z Jego perspektywy jestem niemowlęciem. To jest miłosierdzie. Z Jego perspektywy jestem niemowlęciem. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmocny i miłosierny. Jak tam było dalej? Dlatego, że On jest taki, to odpowiada odpuszczeniem grzechów. No i teraz prawdopodobnie też pamiętacie jeszcze z religii rozróżnienie pomiędzy żalem doskonałym a niedoskonałym. Było żal doskonały, to jest wtedy, kiedy żałujemy ze względu na to, jaki jest Bóg. A niedoskonały jest wtedy, kiedy żałujemy na przykład ze strachu przed konsekwencjami. Przed spowiedzią warto sobie obejrzeć swój żal. Nie? Czy ja żałuję tego, co zrobiłem świadomie złego, dlatego, że to rozwala relację z Bogiem, który jest wierny, wszechmocny i miłosierny. Czy też żałuję na przykład dlatego, że znowu mi się nie udało i mój obraz samego siebie ucierpiał z tego powodu. Czy w ogóle nasz żal jest najpierw żalem ze względu na relację do Boga, do bliźnich, a czasami do siebie samego, jeżeli sobie robimy krzywdę. Teraz dasz mi grzech w odpuszczenie, łaskę. Teraz słowo łaska to jest jedno z najbardziej nadużywanych słów w Kościele. W efekcie nikt nie wie, o co chodzi. Ślązacy jeszcze mają ten problem, że łaska to jest mała łasica i tu już się zupełnie komplikuje sytuacja. Ale kiedy mówimy o łasce w języku kościelnym, to najczęściej za plecami tego słowa jest to, w jaki sposób teologia w średniowieczu wypracowała sposób myślenia o tym, jak Bóg nam się daje, jak wchodzi w zjednoczenie z nami. I wtedy rozróżniono jakby dwa aspekty, dwa wymiary łaski. Wybaczcie, będzie trochę średniowiecznej teologii, ale musicie to przeżyć. A mianowicie odróżniono łaskę niestworzoną od łaski stworzonej. Łaska niestworzona to jest sam Bóg, który się daje. Bo Bóg nie daje nam przede wszystkim rzeczy. On nam daje samego siebie. Więc jak mówimy o tym, że dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie, to nie chodzi o to, że będę zdrowy, bogaty i będzie mi się dobrze powodziło. Tylko, że Bóg sam nam się daje. I my po spowiedzi celebrujemy Eucharystię, w której On nam się daje. A konsekwencją tego jest zbawienie. Czyli ten stan zjednoczenia z Bogiem, który jest przedmiotem naszej najgłębszej nadziei. I ten akt nadziei, on wyraża to, czego oczekujemy. Najpierw odpuszczenia grzechów, potem zjednoczenia z Bogiem tu już, kiedy On nam się daje, także w Eucharystii, a potem zjednoczenia z Nim w wieczności. Są dwie linijki, ale można z nich sobie zrobić punkt wyjścia do całkiem fajnego rachunku sumienia, moim zdaniem. I do tego Was zachęcam bardzo. Na to będzie trochę czasu, bo za chwilę wystawimy Pana Jezusa. We wszystkich czterech konfesjonałach powinni się znaleźć spowiednicy, więc jeżeli ktoś pragnie się wyspowiadać, to zachęcamy, a dalsza część będzie na homilii.